czasie rekolekcji myślimy o miłosierdziu. Wczoraj było o miłosierdziu Bożym. Dzisiaj chcemy przyjrzeć się przez chwilę sprawie miłosierdzia ludzkiego. Jak człowiek ma stanąć wobec nędzy, grzechu i biedy ludzkiej? Pierwsza rzecz, może najważniejsza. Nie można kochać drugiego człowieka, jeżeli człowiek nie pokocha siebie. Nie można walczyć z nędzą, biedą, grzechem u innych, jeżeli my sami siebie nie cenimy i nie kochamy. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Siebie nie kochasz, to nie pokochasz bliźniego. Katechizm Kościoła Katolickiego w punkcie 2264 przypomina: miłość samego siebie pozostaje podstawą zasady moralności. Podstawą zasady moralności. Z jednej strony wydaje się tak, powiedzmy sobie szczerze, że gdyby każdy na świecie dbał o siebie, to by nikomu nie trzeba było pomagać. No może zostałoby parę procent ludzi naprawdę niepełnosprawnych. Ale bardzo często pomagamy ludziom dlatego, że oni o siebie nie dbają. Ktoś się zapracował, mówił, że to dla rodziny, że to dla dzieci. Ktoś nie dbał o zdrowie, ktoś nie dbał o wiarę, ktoś nie dbał o to, o tamto. A potem staje się człowiekiem, który potrzebuje o wiele więcej pomocy, niż gdyby dbał o siebie. Teraz proszę zauważyć, że większość problemów wynika z tego właśnie, że człowiek jest nieszczęśliwy. Że ja nie umiem zadbać o siebie, jestem tak niezadowolony z życia, że zaczynam się kłócić. Wpadam potem w różne dziadostwa, wpadam w alkoholizm, walczę o władzę, zależy mi po prostu na pieniądzach, nieraz wpadam w pracoholizm. Że bardzo często te nasze kłótnie rodzinno-społeczne, czy te nasze problemy wynikają z tego, że ludzie siebie nie kochają, że ludzie nie lubią siebie. A jak człowiek nie lubi siebie, to wtedy wszystkim dokucza naokoło, jacy to oni są straszni. Ale on nie umie z sobą żyć. Nie umie się cieszyć swoją duszą, nie umie cieszyć się swoim ciałem. Pamiętam jeszcze, jak uczyłem w szkole na ruczaju, to miałem parę takich sytuacji, że spałem w nocy tylko 4 godziny. I zawsze wtedy w szkole miałem problem z uczniami. Mnie się wydawało, że to uczniowie byli niedobrzy. Ale myślę z perspektywy czasu, że to nie jest tak, że jak się człowiek nie wyśpi, to nie ma szans na to, żeby był dobry. Owszem, no czasem się uda, czasem nie. Natomiast musisz zadbać o siebie, bo jak nie zadbasz o siebie, to ani nie pomożesz innym, a co więcej, sam się staniesz problemem dla innych. Stąd to nie jest egoizm i to nie jest, można powiedzieć, takie ciasne myślenie. Chodzi o taką najbardziej fundamentalną prawdę, że jedyną osobą na świecie, za którą jestem stuprocentowo odpowiedzialna, jestem ja sam. Nigdy nie ucieknę od tych rąk, nigdy nie ucieknę od tych nóg. Choćbym się wściubł, to nie ucieknę od mojej duszy. Jesteśmy skazani na siebie na wieki. Dlatego zadbaj o siebie. Bo dusza jest nieśmiertelna. Zadbaj o swoje ciało, bo z tym ciałem trzeba żyć do końca życia. Naprawdę, czasami godzina spaceru, godzina basenu więcej pomaga niż godzina przy świętej. I się czego wiele lepiej czuje po tym, jak sobie popływa, niż jak adoruje Najświętszy Sakrament. Chodzi o to, żeby sobie jasno powiedzieć, że ja mam prawo, mam absolutnie pierwsze prawo do tego, żeby zadbać o siebie. Pokochaj siebie. Druga sprawa, zmienić myślenie. W Ewangelii Łukasza w 10 rozdziale mamy tą piękną scenę, kiedy Jezus opowiada przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. I wiemy z tej przypowieści, że kapłan Lewita i Samarytanin zobaczyli w identyczny sposób człowieka, który leżał na drodze. Nawet autor, ewangelista, używa takiego samego słowa greckiego i takiej samej formy, żeby powiedzieć, że wszyscy widzieli tak samo tego człowieka. Ale co się dzieje dziwnego, że tylko Samarytanin, zobaczywszy tego człowieka, wzruszył się głęboko. użyte jest takie słowo, które może oznaczać, że wnętrzności się poruszyły, aż gdzieś tam w dołku go poruszyło, że człowiek jest taki pobity, taki biedny. I stąd rodzi się pytanie, kiedy my litujemy się nad człowiekiem, a kiedy się denerwujemy? I otóż jest taka naturalna reakcja człowieka, że jeżeli widzisz drugiego człowieka, który jest zły, to naturalnie rodzi się złość. Jak zobaczysz pedofila, zobaczysz mordercę, zobaczysz jakiegoś oszusta, to pierwszą reakcją naturalną jest złość. Natomiast jak widzisz dziecko chore, widzisz człowieka niepełnosprawnego, umierającego, człowieka, który jest biedny, to naturalnie rodzi się litość. Tak mamy skonstruowane serce, żeby pomagać potrzebującym i bronić się przed tymi, którzy nas atakują. Więc chodziłoby o co, jeśli chodzi o kwestię nędzy, biedy czy grzechu, żeby zacząć patrzeć na drugiego człowieka nie jak na złego, ale zacząć patrzeć tak jak na biednego. Mój mąż nie jest zły, że pije, ale on jest biedny, że nie umie sobie poradzić z taką rzeczą. Moja żona nie jest zła, że obgaduje, ale jest biedna, bo nie zrozumiała, że po 20 latach obgadywania sąsiadki ani się sąsiadka nie zmieniła, ani ona się nie zmieniła, nie? Że to jest bieda taka nasza, że on jest biedny, że stracił dom, że jest bezdomny, nie jest zły. Kiedyś, mając rekolekcję w kościele mariackim, prowadziłem też rekolekcję dla bezdomnych. Jest taki zwyczaj, że ci wszyscy, którzy na plantach gdzieś tam żebrzą, spotykają się raz na rok na rekolekcjach przy kościele mariackim, na szpitalnej dokładnie. Tam troszeczkę dostają jedzenia, ubrań, a też ich obowiązkiem jest uczestniczenie w rekolekcjach. I jak się poznało tych, czy poznaje historię tych ludzi, to jest przedziwne, że bardzo wielu z nich i uczyło na uczelniach, i miało wspaniałe rodziny. Najczęściej po prostu alkohol sprawił to, że stracili wszystko. Ale jeśli zacznę patrzeć na to, że on jest biedny, to nie będzie wtedy tej złości, tylko będzie litość. Jak ci pomogę? Jesteś biedny. Druga sprawa. Zmienić myślenie, jeśli chodzi o człowieka biednego, to zacząć patrzeć na niego, że on nie jest zły, tylko biedny, ale że on nie jest obcy, tylko że jest brat. Ja tak sobie nieraz myślę, że gdyby na tych plantach, gdyby na tej ławeczce leżał mój brat rodzony, to ja bym w życiu nie przeszedł obojętnie. No przynajmniej pierwszy raz, nie? Po prostu ja bym stanął, ja bym zagadał, ja bym się zapytał, Jasiu, co ci potrzeba? Może tak, może wezmę cię, wstyd, żebyś tu leżał, mój brat, może cię umyję, może po prostu cię przenocuję, może dam ci gdzieś miejsce. Że generalnie my mamy takie podejście do ludzi, że traktujemy ich jako obcych. Natomiast byłoby dobrze, gdyby zacząć myśleć kategoriami, to jest mój brat. Po co mówimy bracia i siostry? Po co robimy taką fikcję? To jest mój brat, który jest w takiej czy innej sytuacji, to jest mój brat. Wtedy zmienia się troszeczkę myślenie. Wtedy człowiek się bardziej stara. No skoro mój brat, to wypada. Przecież nie mogę go tak zostawić. I ja nie mam wyrzutu sumienia, że nie daję najczęściej ubogim pieniądze. O to nie mam wyrzutu sumienia, bo nie wiem, na co te pieniądze idą. A ja największe wyrzuty sumienia mam o to, że ja nie widzę w nich brata. Że ja potrafię przegadać 2 godziny, bo jestem gaduła, ale nie potrafię usiąść 10 minut na ławeczce i pogadać z nim o tym, jak piękna chodziła, żeby jest jesień. Albo jakie on ma wspomnienia z dzieciństwa, albo czego mu może naprawdę trzeba. To nie jest mój brat. I to jest mój największy grzech, że mam ciągle myślenie, jest obcy, jest intruz, jest zły człowiek. A przecież to jest mój brat. Zmienić myślenie. Trzecia sprawa, być blisko Pana Boga. Znowu, żeby pomóc drugiemu człowiekowi, żeby pomóc nędzy ludzkiej, czasami człowiek stoi taki bezradny, że ręce ci opadają. I wtedy muszę mieć tą świadomość, że ja nie jestem w stanie pomóc drugiemu, jeżeli ja nie będę wystarczająco blisko Pana Boga. Kto nie miłuje brata, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych moich najmniejszych, mnieście uczynili. A więc co to znaczy być blisko Pana Boga? Być blisko Pana Boga znaczy po pierwsze, że ja jestem w stanie łaski święcającej, modlę się częściej, staram się być blisko Jezusa w tej mojej intymnej więzi, tak jak matka Teresa z Kalkuty, która te 2 godziny codziennie rano zaczynała od modlitwy, żeby mieć siły na cały dzień. Nie da się całkowicie poświęcić dzieciom, czy jest o wiele trudniej poświęcić się dzieciom, jeżeli człowiek nie ma doskonałej więzi z mężem, z żoną. Jak super się pracuje z dziećmi, jeśli jest współpraca męża, żony. Tak samo tutaj. Jeśli masz dobry kontakt z Panem Bogiem, całkiem inaczej się podchodzi do ludzi biednych. Więc musi to być po prostu ten kontakt bliski z Bogiem, bo się nie da. Po ludzku sądząc, nie da się wybaczyć. Jak ci ktoś zabił dziecko, to naprawdę trudno po ludzku wybaczyć. Trzeba być bardzo blisko Pana Boga, żeby człowiek odpuścił, żeby człowiek wybaczył. Więc to jest pierwszy aspekt. A drugi aspekt, druga strona tego medalu, być blisko Pana Boga, to widzieć w tym człowieku Jezusa Chrystusa. Widzieć w tym człowieku Jezusa Chrystusa. Często się zdarza, i dla mnie to jest fenomen, że jak idę do spowiedzi, to prawie zawsze jak idę, wracam ze spowiedzi, to spotykam ludzi biednych, którzy proszą o pieniądze. No i się tak wewnętrznie nieraz denerwuję, bo nie mam jeszcze takiego, nie jestem wzorem pomagania biednym. Natomiast, co jest przedziwne, że nieraz sobie myślę, że to jest taki specjalny znak, który mi Pan Bóg daje. No widzisz, Wojtek, ty masz pretensje do nich, że oni zbierają pieniądze na wódkę, a ty po co chodzisz do spowiedzi? Idziesz do spowiedzi, dostajesz rozgrzeszenie i co ty robisz z tą łaską? Robisz to samo, co oni z pieniędzmi. Przeznaczasz tą łaskę na grzechy. Poprawiłeś się, znowu wrócisz za jakiś czas. Ja ci wierzę, ja ci daję po raz kolejny rozgrzeszenie, chociaż wiem, że znów będziesz grzeszył, a ty jemu nie chcesz dać, bo wiesz, że będzie grzeszył. Być blisko Boga to właśnie być blisko Boga dosłownie, ale też starać widzieć się w tym drugim człowieku, że to jest Jezus. I proszę popatrzeć, my jesteśmy w stanie klęczeć przed Najświętszym Sakramentem, ale jak ludzie przyjmą ten sam Najświętszy Sakrament i wyjdą z kościoła, to my już tracimy wiarę, że przecież ten człowiek niczym się nie różni od tabernakulum. No jaka jest różnica między tabernakulum a starszą babcią, która wyszła z kościoła i poszła do komunii? No wyglądem tylko. Ale w środku ma takiego samego Pana Jezusa. No to jak ja klękam przed tabernakulum, to dlaczego krzyczę na tą kobietę albo tego mężczyznę? Jeśli każdy z nas został stworzony na obraz i podobieństwo Boże, to jest to fragment Boga, który leży na tej ulicy. Pewno bym nie, gdyby był tam Najświętszy Sakrament, to bym pewno dźwignął, pewno bym przytulił, pewno bym zawołał księdza, trzeba coś z tym zrobić, bo tu hostia leży. A tylko człowiek to nie leży, nie? No mamy coś poprzekręcone, jeśli chodzi o wiarę w to, że Bóg jest w drugim człowieku. Kolejna sprawa, czwarta. Diagnoza. No nie da się pomóc w żadnym szpitalu, nie da się pomóc żadnemu choremu, jeśli nie ma diagnozy. Pomagać bez diagnozy to jest masakra. Ja już w 8 klasie szkoły podstawowej nosiłem sztuczną szczękę z przodu, no bo się pani dentystka pomyliła zębami, jak miałem 6 lat. No nie można po prostu leczyć cokolwiek. Jeżeli człowiek się po prostu... Nie możesz ucinać nogi, jak ma rękę chorą. Diagnoza polega na tym, że ja muszę bardzo skrupulatnie zbadać, kto, komu i jak mogę po prostu pomóc. I to jest taki punkt dosyć trudny, proszę może sobie całkiem go do serca nie brać, bo tak całkiem luźno myślę, ale ja przyznam się, że jestem trochę taki zdziwiony tym wszystkim, co się dzieje wobec ludzi biednych czy żebrzących. Jest jakimś takim ideałem dla mnie to, co było na wsi, że jak jest mała wspólnota, to my wszyscy znaliśmy się. Wiedzieliśmy, że jest paru gości, którzy piją i oni pracują tylko, żeby pić. No to się ich zatrudniało do roboty, oni przepijali, no i tak całe życie żyli, no i umarli. No, można tak żyć, nie? Potem była kategoria ludzi, którzy byli niepełnosprawni, ale oni coś tam robili. To im się pomagało, a bo on jest biedny. Mama mówiła, zawsze było tak, że na święta czy na jakichś okresach, żeby dać trochę im, bo on jest biedny, bo oni tam mieszkają, oni są tacy ubodzy. I ta wspólnota wiejska była tak zorganizowana, że oni w życiu nie dali pieniędzy komuś, kto po prostu mógł ich naciągnąć. Jak Staszek przychodził po stówkę i mówił, ciotka pożycz stówkę, to mama dawała stówkę. Ale jak on tą stówkę przepił i przyszedł po drugą, to mama mówi, oddaj mi tamto, bo mówię, żeby pożyczyć. Więc oczywiście on pożyczył te stówki u wszystkich 100 mieszkańców, a potem koniec, nie dało się. I teoretycznie parafie są tak super zorganizowane, że my nie mamy prawa pomagać obcym. Dlatego, że jak pomagasz obcym, to ty nie wiesz, komu pomagasz, nie? Pismo Święte mówi, święty Paweł, kto nie chce pracować, niech nie je. Co to znaczy? Kto nie chce pracować, niech będzie głodny. Kto nie chce pracować, niech umiera z głodu. Lepiej umrzeć niż żebrzeć, mówi Stary Testament. Zbyt mocne? Nie wiem. Ja naprawdę nie wiem, czy się nie okaże po śmierci, że myśmy zepsuli życie tysiącom ludzi przez to, żeśmy im nie pomagali, tylko dawali pieniądze. Żeśmy zepsuli życie tych ludzi. Bośmy robili nic innego, tylko to, co robią ludzie, którzy kupują alkohol pijakom. Zamiast im pomóc wyjść z alkoholizmu, a to masz na wódkę. O, żebyś mój mężu nie wałęsał się po siedlu, to ja ci będę kupowała, masz pij. Może to jest rozwiązanie, nie wiem. Każdy z nas ma swoje sumienie. Niech się kieruje swoim sumieniem. Ale naprawdę trzeba sobie zadać pytanie, czy my czasem nie zniszczyliśmy tysiącom ludzi życia, bo oni nie byli w stanie psychicznie pracować. A my zamiast ich wziąć, spakować na samochód, zawieźć do jakiegoś obozu pracy, zająć się nimi psychologicznie, bratersko, nakazać im pracę, bo przecież nawet badania mówią, że jak człowiek 2 lata żebrze, czy 3 lata, to już nie jest z tego w stanie wyjść aż do śmierci. Podobny problem jest z prostytutkami, że absolutnie nie da się z tego praktycznie wyjść. Że jest to jakaś taka degeneracja, można powiedzieć, umysłu, że człowiek nie jest w stanie sam o siebie zadbać. I brakuje nam naprawdę takiego zakonu. Brakuje nam naprawdę takiej wspólnoty ludzi, która by się zajęła nimi kompleksowo. Pewno, że w Krakowie jest tak super zorganizowany, że każdy biedny może zjeść za darmo i każdy biedny może się przenocować za darmo. Tylko jeszcze za darmo nie można wypić. Ale generalnie jest to zorganizowane. Tylko znowu, to nie rozwiązuje całościowo problemu. Bo ci ludzie są tak nędzni, że nie potrafią pracować. Nie potrafią chcieć pracować. Przecież to jest niesamowite, jak facet 30-letni podchodzi do mnie, prosi o pieniądze. Niesamowite, bo ja go nie rozumiem. Pochodzę z Podhala, u nas nigdy nie było żebraków i mężczyzna się prędzej powiesił, niż poprosił o pomoc. Ja go nie rozumiem, ale ja wiem, że on musi być strasznie zepsuty czy zniszczony psychicznie, skoro nie chce walczyć o swoje życie. Przecież nawet w więzieniu ludzie walczyli o życie. Nawet po prostu w Oświęcimiu ludzie bardziej walczyli o swoje życie, niż dzisiaj można powiedzieć niektórzy. To są biedni ludzie, naprawdę biedni, ale nie dlatego, że nie mają pomocy, że nie mają pieniędzy, tylko że nie mają naszej miłości, która się zajmie nimi całościowo, kompleksowo. Przepraszam za może dosadność, ale czasem to tak serce mi się krwawi, że my jesteśmy w stanie psa chować, ale nie jesteśmy w stanie zająć się tym człowiekiem. Że jesteśmy w stanie na miesiąc wydać więcej pieniędzy dla zwierzęcia, pilnować go, czesać go, starać się, niż zrobić małe miejsce dla człowieka, który potrzebuje kompleksowej pomocy. Pewno, że może indywidualnie to jest gorzej, ale to trzeba się naprawdę modlić o to, żebyśmy nie mieli na sumieniu ludzi, którym żeśmy zniszczyli życie przez złe pomaganie. Kolejna sprawa to jest zło zwyciężaj dobrem. Jezus wprowadza genialną zasadę: błogosławcie tych, którzy was przeklinają. Módlcie się za tych, którzy wam złorzeczą. Święty Paweł powtarza w liście do Rzymian: nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Kapitalnie wprowadził to w życie potem błogosławiony Jerzy Popiełuszko. Chodziłoby generalnie o to, żeby jednak powiedzieć sobie tak: skoro odpowiadałam złośliwością na złośliwość, skoro odpowiadałem chamstwem na chamstwo i tak to było przez 20-30 lat, to może z okazji Roku Miłosierdzia zmienię strategię. Co mi szkodzi? Przynajmniej przez rok będę stosować zasadę: zło zwyciężam dobrem. Ty kłamiesz, ja ci mówię prawdę, ty mnie oskarżasz, ja jestem grzeczny, ty po prostu mnie oszukujesz i ja jestem uczciwy. Absolutnie przynajmniej przez rok, a potem zróbmy sobie rachunek sumienia po roku, jak się czujemy. Bo może się okazać, że rzeczywiście ta zasada Jezusa jest rewelacyjnie rewolucyjna. Na 50-lecie kapłaństwa Gazeta Wyborcza chciała przeprowadzić wywiad z biskupem Małysiakiem. No i zadzwonili do niego. On mówi tak: no wywiadu nie przeprowadzę, dlatego że wy wiele szkodzicie Kościołowi, ale mogę zrobić coś dla was dobrego, odprawię za was mszę świętą. Minęło 20 minut, biskup Małysiak przemyślał sprawę, dzwoni do redakcji. Mówi: szanowna redakcjo, wy tutaj dzwoniliście do mnie, ja tą sprawę przemyślałem. Ja sobie pomyślałem, że jedna msza to będzie za mało. Ja za was odprawię dwie msze święte. I oczywiście ktoś, można to różnie interpretować, ale jak on umarł, to sama Gazeta Wyborcza o tym napisała jako przykład niesamowitego taktu człowieka, który potrafi, może się różnić, nie mieć tego zdania co my, ale mówi to w taki sposób, że absolutnie nikogo nie obraża. Chodzi o sposób. To nie chodzi o to, że my się musimy zgadzać. Absolutnie nie możemy mieć takich samych poglądów, bo by życie było naprawdę i bez sensu, i nierozwojowe. Natomiast chodzi o sposób. Chodzi o sposób. Przecież to, że ja kocham mojego wspaniałego męża, to nie znaczy, że od razu muszę potępiać wszystkich mężczyzn na świecie. Mogę być grzeczna, życzliwa również do pana, którego nie znam. To nie przeszkadza. Ale chodzi o sposób. Zło zwycięża i dobre. Więc może by się dało w tych naszych dyskusjach, zwłaszcza jak przyjdzie Wigilia, jak przyjdzie Boże Narodzenie, żebyśmy się naprawdę skoncentrowali na dobru. Bo jest wielkie niebezpieczeństwo, że to są pierwsze nasze święta, że my się skoncentrujemy po prostu na konstytucji, polityce czy czymś i absolutnie Jezus wyjdzie z naszych kręgu rozmów. Zło zwycięża i dobrem. Spróbuj się skoncentrować tylko na dobru. Kolejna sprawa. Przełamywać samego siebie, czy przeskakiwać samego siebie, przekraczać samego siebie. Piotr pyta się Jezusa: Panie, czy mam przebaczać aż 7 razy? Jezus mówi: człowieku, nie 7, 77 razy. 77 razy. Przekrocz samego siebie. Zrób więcej, niż tobie się może wydawać. Jest na Ruczaju taki pan, który mówi, że on nigdy nie miał zasady pomagania ubogim. Natomiast to, co on robi, on zawsze jak spotyka, jak jest w delegacji, czy nawet w Krakowie, to jak spotyka ludzi ubogich, którzy go proszą o pieniądze, to najczęściej bierze ich na obiad. Czasem nawet do hotelu pięciogwiazdkowego, czasem po prostu do drugiej restauracji. Czasem musiał się wykłócić, bo go nie chcieli wpuścić, ale mówi: a co mi szkodzi, tak muszę zjeść obiad, no to przecież zjem przynajmniej z tym człowiekiem. Nieraz, owszem, czuje jakąś taki dyskomfort, ale przełamuje samego siebie. Przekraczać samego siebie. Przekraczam siebie, bo człowiek jest z natury taki trochę racjonalny, zwłaszcza my mężczyźni, że wszystko musimy mieć poukładane i nic więcej nie zrobimy. Niesamowite, kiedyś rozmawiam z młodym małżeństwem, które mieszka nie w swoim domu, bo wynajętym, i oni mówią, że 10% wszystkich swoich dochodów przeznaczają na innych ludzi. Przeznaczają na ludzi potrzebujących. I ja sobie myślę: Boże, przecież oni sami potrzebują. Ale to jest przekraczanie siebie. Tak jak ta uboga wdowa, która nie kalkuluje: aha, po co mam dawać pieniądze, skoro świątynia ma dużo pieniędzy? Po co mam dawać pieniądze, skoro nie mam pieniędzy? Po co mam dawać pieniądze, skoro kapłani przecież dobrze żyją? Po co mam dawać, skoro inni dadzą? Po co mam dawać, skoro to jest mało? Nie, nie, nie. Dam z tego, co mam. Nie kalkuluję. Przekraczam samego siebie. Proszę też mnie nie zrozumieć źle, ale mam nadzieję, że to obudzimy się, bo my generalnie trochę tak wolno się budzimy. Ale trochę mnie boli ta cała sytuacja ze Światowymi Dniami Młodzieży. Otóż nawet przy moim takim pesymistycznym podejściu do świata nieraz, wydawało mi się, że skoro w Krakowie 1/3 ludzi chodzi do kościoła, a z tej 1/3, 1/3 to jest taki twardy elektorat, jak to się śmieją, że chodzą i na rekolekcje, i na nabożeństwa, to myślałem, że 10% mieszkańców Krakowa przyjmie na Światowy Dzień Młodzieży do swojego domu na tydzień tych młodych z całego świata. Zwłaszcza, że nie trzeba im dawać obiadu, że nie trzeba dawać kolacji, że wystarczy miejsce w mieszkaniu. I tak sobie myślałem, że nawet po ludzku sądząc, jakbym miał wnuka, wnuczkę albo dzieci, to ja bym chciał przyjąć kogoś takiego z Nowej Zelandii albo z Chin, no bo potem bym pojechał za darmo potem ich odwiedzić. No to jest czysta jakaś może by być kalkulacja, nie? Oczywiście ktoś powie: proszę księdza, ja mam 85 lat, mieszkam sama, gdzie tam ja pojadę po prostu odwiedzić kogoś, nie? Jeszcze nie wiadomo, co mi zrobią. Ja wiem, że do wielu przyjadą ludzie z Polski. Wiem, że wielu ma taką sytuację, że boi się, nie umie. Ale znowu, może to jest okazja, żeby przekroczyć siebie. Żeby zrobić, powiedzieć sobie, to jest jeden, jedyny moment taki w historii naszego miasta od wielu lat, kiedy ja mogę zrobić coś takiego i to nie dla ludzi nie wiadomo jak obcych, ale dla ludzi przecież wierzących, potwierdzonych, którzy krzywdy mi nie zrobią. Wiem, że myślimy kategoriami trochę racjonalnymi, ale miłosierdzie też polega na tym, żeby trochę czasami przeskoczyć ten rozum, przeskoczyć tą kalkulację i powiedzieć, Boże, przecież jest miejsce na podłodze. Oczywiście my zaraz myślimy, no nie, ale jak to na podłodze? On nie może na podłodze. Boże, dasz mu 3 kołdry i wyśpi się na podłodze, no. Przecież może nawet w domu podłogi nie ma. No... przekraczać samego siebie. To jest tylko przykład. Bo tych przykładów może być bardzo wiele, czy dzieci może być bardzo wiele, ale żeby wobec ludzkiej nędzy nie stać w takim myśleniu, ja nic nie mogę zrobić, mam swoje życie, nie przejmuję się. Przekroć samego siebie. Może ten przekrocz samego siebie będzie polegał na tym, że po tych rekolekcjach ktoś z was napisze w swoim testamencie, czy napisze taką karteczkę, ja jestem w stanie oddać moje organy jeśli umrę, dla ludzi jeszcze żywych. Bo jeszcze nie przepisałam tych organ, wahałam się, nie? Może ktoś przekroczy samego siebie, że ja odtąd będę oddawała krew, czy będę oddawał krew, bo jest taka potrzeba. Może ktoś przekroczy samego siebie, będę wolontariuszem, bo jest gdzieś pomoc, żeby jakby spróbować zrobić coś, co nie robiłem wcześniej, a co będzie wyrazem konfrontacji z ludzką biedą i nędzą. Ostatnie słowo. Separacja. Księga Psalmu zaczyna się od takiego zdania. Szczęśliwy człowiek, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników i nie zasiada w gronie szyderców. W Dziejach Apostolskich jest taka piękna scena, kiedy Paweł pokłócił się bardzo mocno z Barnabą. Wpadł w paroksyzm, można powiedzieć. Pokłócili się bardzo o co? Otóż w czasie pierwszej podróży apostolskiej Paweł pojechał z Markiem Ewangelistą, ale Marek nie wytrzymał całą podróż, wrócił się do domu. Więc jak zaczęła się druga podróż apostolska, Marek chciał jechać znowu w podróż, ale Paweł się nie zgodził, absolutnie. On zawalił, ja go już nie biorę. Pokłócił się z Barnabą i wtedy co się dzieje? Paweł wziął ze sobą Sylasa i pojechał w podróż, a Barnaba zabrał ze sobą Marka i pojechał na Cypr, również w podróż misyjną. Przepiękna scena, dlaczego? Bo ona pokazuje, że można się kłócić, można się spierać. Wszyscy czterej zostali świętymi, ale można się absolutnie nie nadawać do tego, żeby ze sobą żyć. Z niektórymi ludźmi nie da się żyć, nie da się rozmawiać. Nie dlatego, że oni są źli, ale dlatego, że do siebie nie pasujecie. Nie pasujesz do tego sąsiada, do tego pracodawcy, do tej koleżanki, do tej przyjaciółki. Nie pasujesz, koniec krótka. I może nie jesteśmy jeszcze nauczeni, żeby powiedzieć komuś wprost, wiesz co, nie gniewaj się, nie spotykam się z tobą, ale no, nie pasuje do ciebie. Nic z tego nie ma. Może to jest zbyt trudne, ale żeby mieć taką świadomość, że my nie mamy żadnego obowiązku wszystkim pomagać, czy ze wszystkimi się spotykać, czy dla wszystkich być dobry. Jezus nie rozmawia z Herodem. Jezus ani słowa nie wydaje, można powiedzieć, w czasie spotkania z Herodem. Bo czasami jest taka sytuacja, że się nie da po prostu. Dlatego też się mówi o separacji w małżeństwie, dlatego są też przypadki rozwodów, dlatego są też przypadki tego, żeby zostaw to miasto, zostaw tą szkołę, zostaw tą pracę, zostaw tego sąsiada, bo to nic nie da. Kłócicie się 20 lat, ani on się nie zmienił, ani ty się nie zmieniłeś, a szkoda życia. Szkoda życia na szarpanie się z ludźmi, którzy nie chcą pokoju. Być może to jest też jakieś wezwanie w czasie tych rekolekcji, żeby przemyśleć, czy nie ma czasami w moim życiu takich ludzi, takich sytuacji, takich wspólnot, takich może nawet mediów, które po prostu niszczą we mnie pokój i miłość. Może trzeba się po prostu odciąć, bo to też jest miłosierdzie.